się Krzysztof Jakubowski i witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Sztuka Gadania, czyli audycji o posługiwaniu się głosem, wystąpieniach publicznych i codziennej komunikacji. Jeśli lubisz tę audycję, sprawia Ci przyjemność jej słuchanie, a może dowiadujesz się czegoś nowego i uważasz, że powinienem ją kontynuować, to gorąco zachęcam Cię i zapraszam do wsparcia mnie w tym działaniu poprzez serwis Patronite. Takie niewielkie cegiełki 5-10-złotowe bardzo mi pomogą tworzyć tę audycję i przetrwać te trudne pandemiczne czasy, dlatego zachęcam Cię do odwiedzenia strony www.patronite.pl/Jakubowski, a dotychczasowym patronom bardzo, bardzo dziękuję za wsparcie. W tym odcinku rozmawiam z Patrycją Obarą, trenerką biznesową, mówczynią, trenerką wokalną i artystką. Witam Cię, Patrycjo.
Cześć, Krzysztof. Dzięki za zaproszenie. Bardzo jest mi miło, że możemy się spotkać w Twoim podcaście.
Poznaliśmy się a propos konferencji Lekko Mówni i wtedy dowiedziałem się, że zajmujesz się głosem i to mnie bardzo ucieszyło. No i tak pomyślałem o temacie głosu w biznesie, bo tego tematu jeszcze w sztuce gadania nie było i jestem ciekaw naszych opinii, czy są podobne, czy się różnią. I pomyśleliśmy z Patrycją, że to nie będzie wywiad, to nie będzie przepytywanie, tylko po prostu skonfrontujemy różne zagadnienia w tym obszarze, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I moje pierwsze pytanie, jestem ciekaw, jak do tego podchodzisz, jest takie, czy rozwijanie swoich umiejętności posługiwania się głosem, pięknego mówienia może pomóc w biznesie, w karierze zawodowej, czy to ma niewielkie znaczenie?
Ja oczywiście jestem w tych kwestiach dokładnie tak samo nieobiektywna jak prawdopodobnie ty. To znaczy uważam, że ma to ogromne znaczenie. Jeśli źle oceniłam twoje podejście, to oczywiście wyprowadź mnie z błędu. Natomiast ja mam takie obserwacje, że często ludzie traktują głos jako taką po prostu rzecz, którą zawsze mieli, zawsze jej sobie używali i ona zawsze była jakaś. Tak samo jak to, że mają ręce, nogi, oczy, nosy i one jakieś są. No i niekoniecznie jest to coś, nad czym chcieliby pracować, czego używaliby i czy co rozumieliby jako narzędzie pracy swojej. A jednak w biznesie bardzo często podstawą naszych codziennych działań jest komunikacja i bardzo często jest to komunikacja z wykorzystaniem głosu, więc w ten sposób głos staje się tym narzędziem pracy, jednym z moim zdaniem najważniejszych, a jednocześnie najbardziej zaniedbanych i niedocenianych.
Ja z kolei już wielokrotnie się spotkałem z takimi badaniami, że głos taki niższy, pełniejszy, mocniejszy jest odbierany, osoba, która ma taki głos, jest odbierana jako bardziej godna zaufania, wiarygodna, taka, za którą się podąża i wierzy w to, co mówi. I wydaje mi się, że zwłaszcza dla osób, które zajmują się biznesem czy piastują jakieś wysokie stanowiska, to rzeczywiście może pomagać chociażby w przyciąganiu uwagi czy w budowaniu jakiegoś takiego wizerunku respektu. I czasami mam wrażenie, że u osób, które awansują, które rozwijają swoją karierę, ten głos nie awansuje razem z nimi. Jeżeli jest jakiś taki słaby, wysoki, taki źle ustawiony, to może to być utrudnieniem w budowaniu jakiegoś takiego swojego autorytetu, w przywództwie, w kierowaniu innymi. I stąd wydaje mi się, że warto, tak jak ty wspomniałaś, że to jest zaniedbane i warto to rozwijać, no bo to może moim zdaniem pomóc. Może nie jest kluczowe, bo jest mnóstwo różnych umiejętności liderskich, zarządzania i tak dalej, ale na pewno może pomóc.
Bardzo fajnie to określiłeś. Muszę zapamiętać sobie to określenie i jeśli pozwolisz, będę cię cytować, że czasem jest tak, że ludzie awansują, a głos nie awansuje razem z nimi, bo rzeczywiście nawet przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, robiłam sobie taki update, co też tam w badaniach piszczy na ten temat i czytałam na American Scientist taki artykuł właśnie o głosie i o tym, jak głos wpływa na postrzeganie naszych kompetencji przywódczych i te badania potwierdziły dokładnie to, o czym mówisz, że od liderów oczekuje się, że będą mówić głosem niższym, spokojniejszym i kiedy robiono testy takie, że przetwarzano głos konkretnej osoby tak, że on był albo wyższy, albo niższy i badano preferencje osób, które tego głosu słuchały, to jednak zawsze ten niższy wariant był uznawany za bardziej właśnie taki budzący zaufanie i poczucie, że to jest osoba, za którą chciałoby się podążać. I być może to oczekiwanie jest mniejsze na początku drogi zawodowej, kiedy tam, nie wiem, zaczynamy na jakichś niższych stanowiskach i wiadomo, musimy często gadać cały dzień, szczególnie teraz, gdzie większość pracy odbywa się przez kole i tutaj pewnie jeszcze sobie porozmawiamy o tym, jak takie intensywne używanie głosu niewyszkolonego może wpływać na jego jakość. Natomiast na początku ta wysokość, czy barwa, czy brzmienie głosu pewnie nie ma aż takiego znaczenia, ale z czasem zgadzam się z tobą, że ma znaczenie coraz większe i być może nawet któryś kolejny awans będzie zależał od tego, czy przekonamy słuchaczy o swojej kompetencji.
No, tak, i raz, że taki głos wysoki i taki słabszy być może jest też męczący dla odbiorców na dłuższą metę, a dwa, że myślę, że taki głos może być odbierany jako lekko taki niepewny, trochę desperacki, że desperacko zabiegamy o czyjąś uwagę, więc krzyczymy i próbujemy zwrócić na siebie uwagę, a też może być odbierany przez na przykład pracowników podwładnych jako jakaś taka agresja nawet słowna, bo szef krzyczy, więc uznaje to jako jakąś taką naganę, a szef może krzyczeć, bo po prostu no, nie potrafi się posługiwać swoim głosem i próbuje zwrócić swoją uwagę.
Rzeczywiście to jest pewien paradoks, o czym mówisz, że jest to w pewnym sensie głos słaby, czyli taki, nad którym osoba mówiąca nie ma pełnej kontroli, a jednocześnie w tej słabości on się wydaje agresywny. To jest bardzo ciekawy paradoks. Natomiast to, co zawsze mnie interesuje jakoś mocno w kwestiach komunikacyjnych, czyli jak różni się postrzeganie kobiet i mężczyzn i ich stylów komunikowania się również w biznesie. To okazuje się, że jeśli chodzi o głos, to tutaj też są pewne różnice i to, co teraz powiedziałeś, sprawdza się w 100% w przypadku mężczyzn, że ten głos taki niski, spokojny, opanowany, to jest właśnie odbierany jako taki głos liderski, za którym ludzie chcą podążać, natomiast głos wyższy jest mniej chętnie słuchany i budzi mniejsze zaufanie. Natomiast u kobiet jest to bardzo ciekawe, ponieważ głos wyższy budzi sympatię, budzi takie przekonanie, że ta kobieta jest miła, dobra, uczynna. Natomiast absolutnie nie pomaga to w karierze. I okazuje się, że również u kobiet niższe głosy są odbierane jako te świadczące o kompetencji. I tutaj mamy takie ciekawe podwójne wiązanie, że ta kobieta może być albo miła, albo kompetentna, nie może być jednym i drugim jednocześnie. Nie wiem, czy spotkałeś się z takim podejściem do tego tematu, że ten głos jednak tą kobietę zawsze na jakimś krańcu skali uplasuje.
Nie spotkałem, ale jak teraz tak sobie myślę, to być może rzeczywiście kobiety o niższym głosie mogą być uznawane za takie może trochę oschłe,
tak, dominujące.
Ciekawe bardzo, ale tak sobie myślę, że ten kłopot z głosem jednak istnieje bez względu na płeć i zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą być po prostu postrzegani jako osoby takie, no, nie mające umiejętności przywódczych przez te braki w głosie i sądzę, że kobiety wcale nie powinny czuć się tutaj poszkodowane ze względu na naturę, bo mają po prostu wyższe rejestry, no tylko, że to jest kłopot zarówno kobiet, jak i mężczyzn.
A powiedz mi, w twoim doświadczeniu i w twojej praktyce, jak wygląda wśród ludzi biznesu ta świadomość, że głos jest ważny? Bo właśnie ja mam takie doświadczenia, że często na dosyć późnym etapie kariery ludzie odkrywają, że chcieliby popracować nad głosem. nawet nauczyciele, którzy przecież pracują nim na co dzień i bardzo intensywnie go używają. Czy ty masz podobne obserwacje, czy raczej spotykasz się z ludźmi, którzy od początku wiedzą, że głos to jest właśnie takie narzędzie, które trzeba by rozwijać?
Nie, zdecydowanie jest tutaj niewielka świadomość i taka duża przypadkowość w tym posługiwaniu się głosem. Nie ma zbyt dużej świadomości, no, jak to funkcjonuje, od czego zależy, od jakich czynników. I sądzę, że osoby zajmujące się właśnie biznesem czy na wysokich stanowiskach mają nawet jeszcze mniejszą świadomość niż wymienieni przez ciebie nauczyciele, bo u nauczycieli no, ten głos może się jeszcze szybciej zużywać i wtedy orientują się, że coś jest nie tak. Natomiast no, takie osoby zajmujące się biznesem mogą być przez wiele lat w ogóle nieświadome tego, jak ten ich głos brzmi, nie zastanawiają się nad tym. I sądzę, że właśnie dlatego o tym dzisiaj rozmawiamy, żeby ta świadomość no, była też i w tych zawodach.
Ja tutaj muszę się uderzyć w piersi, wiesz, bo jestem jedną z tych osób. To znaczy, zanim w ogóle zaczęłam zajmować się głosem, to już dawno, dawno, dawno temu zaczęłam zajmować się nauczaniem, bo akurat w branży dydaktycznej jestem od 20 lat i pierwsze moje lata pracy w zawodzie nauczycielki były takie, że zawsze wrzesień, październik musiałam spędzić w domu 3 tygodnie z zapaleniem krtani, czyli kiedy po przerwie wakacyjnej wracałam do intensywnego używania głosu, to ten głos po prostu odmawiał posłuszeństwa. A zawsze kochałam śpiewać i w sumie zainteresowałam się zajęciami z emisji głosu właśnie dlatego, że chciałam lepiej śpiewać i okazuje się, że jak zaczęłam pracować nad głosem w śpiewie, to mój głos w mowie też na tyle się rozwinął, że już w ogóle nie pamiętam, co to jest zapalenie krtani. I to był pierwszy moment, kiedy mi się takie, wiesz, światełko w głowie zaświeciło, że kurczę, to chyba jednak ma znaczenie.
No to twoja historia daje nadzieję i jest taka motywująca do tego, żeby nad tym pracować. A skoro jesteśmy już przy tych problemach z głosem, to jak sądzisz, czy osoby zajmujące się właśnie biznesem, czy na wysokich stanowiskach, menadżerów, czy ich głosy są bardziej narażone na właśnie jakieś problemy, dysfunkcje niż osoby na etacie albo w wolnych zawodach, czy tak samo, czy może bardziej?
Wiesz, ja lubię do kwestii produkcji głosu podchodzić holistycznie, czyli nie tylko od strony czysto mechanicznej, ale takiej psychofizycznej. I mam wrażenie, że wiesz, takie obciążenia w głosie wynikające z tego, że ktoś dużo mówi, to jest sprawa oczywista. Natomiast mam wrażenie, że w takich zawodach obciążonych mocniej stresem, czyli na przykład na wyższych szczeblach w organizacjach, kiedy ta odpowiedzialność jest duża, więc stres też jest ogromny, generuje to ogromne napięcia w obrębie szyi i w ogóle aparatu mowy jako takiego, też napięcia, które uniemożliwiają taki pełny, prawidłowy oddech i mam wrażenie, że to przy długotrwałych tego typu sytuacjach może się negatywnie przekładać na jakość głosu.
Zgadzam się z tobą. Ja uważam, że no, te problemy z głosem są bardzo indywidualne i to też zależą od tego, jak sobie radzimy ze stresem, jak się odżywiamy, ile godzin śpimy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast rzeczywiście w takich zawodach, w których jest ta odpowiedzialność i ten stres być może jest większy niż w innych zawodach, no to te głosy z tego względu mogą być bardziej narażone. Tutaj dochodzi jeszcze, dodałbym do tego, co mówiłaś, chociażby dieta, że mam też kilkoro takich znajomych, którzy żyją bardzo intensywnie na wysokich obrotach i na przykład no, jedzą w zasadzie byle co, byle szybciej przed komputerem w trakcie swoich zadań. Mało śpią, ta granica między pracą, a czasem wolnym się mocno zaciera, więc też nie mają czasu na odpoczynek, więc być może osoby, które są odpowiedzialne albo jakieś negocjują duże kontrakty, duże sumy, no to ten stres może wpływać no jeszcze bardziej na ich głos.
Pewnie, też obserwuję takie właśnie podejście, że no wiesz, że ten głos to by się chciało tak traktować że można sobie taki kurs na Udemy wykupić za 49 zł i przez samo to, że się go wykupiło, no to ten głos już powinien działać lepiej, nie? Że to tam jest jakiś taki pstryczek i można sobie ten pstryczek przełączyć i już mam to, że często też, kiedy przychodzą do mnie na konsultacje takie osoby na wyższych stanowiskach, to właśnie oczekuje ode mnie takiego błyskawicznego rozwiązania. To znaczy, ja nie mam czasu, żeby zmieniać swój styl życia, ja nie mam czasu spać, nie mam czasu się dobrze odżywiać, nie mam czasu robić codziennych ćwiczeń wokalnych, ale chcę lepiej intonować, mieć lepszą dykcję i w ogóle nie mieć tych problemów z oddechem. No i to tak się nie da, nie? Że głos to jest taka rzecz, do której trzeba powoli, cierpliwie i jednak całościowo.
A powiedz, co byś polecała osobom, które właśnie żyją na takich wysokich obrotach, które nie mają czasu na pracę nad głosem? I co byś im poleciła, przynajmniej na początek?
To chyba też zależy, wiesz, to znaczy może tak, chyba nie miałabym takiego jednego rozwiązania, które pasuje na wszystkie rozmiary, czyli które zaspokaja wszystkie potrzeby, więc pewnie najpierw próbowałabym się dowiedzieć, z czym ta osoba ma problem, bo no czasami jest to problem z tempem mowy, czasem z wysokością głosu, czasem z dykcją, czasem jeszcze z czymś innym. Ale chyba jakbym miała tak całkiem podsumować i jedną rzecz polecić, która może zadziałać w każdym przypadku, to poleciłabym znaleźć 5 minut dziennie dla głosu. Na cokolwiek, na różne rzeczy, to mogą być różne ćwiczenia, nie wiem, może nawet medytacja, jeżeli czyimś największym problemem jest stres i napięcia, ale żeby jednak codziennie te 5 minut znalazł i wydaje mi się, że z czasem ta świadomość by się na tyle zaczęła pogłębiać, że może te priorytety by się też trochę poprzestawiały, a może jestem zbyt optymistycznie nastawiona, nie wiem. A ty masz jakąś taką ulubioną wskazówkę, którą lubisz dawać?
Ja zaraz dodam swoje 3 grosze, ale jeszcze cię dopytam, czy uważasz, że każda osoba może to wydobycie głosu poprawić? No bo często się zdarza, że ktoś przychodzi i mówi, że ja bym chciał właśnie mówić takim głosem, któremu się bardziej wierzy, bardziej ufa, może właśnie niższym, pełniejszym, mocniejszym, ale czy to jest twoim zdaniem możliwe w każdym przypadku?
Ja bezczelnie twierdzę, że tak. I mam na to dowody. A dowody są takie, że przecież głos pochodzi z naszego ciała, jest funkcją naszego ciała. W jego wytwarzaniu uczestniczą między innymi mięśnie. A mięśnie mają to do siebie, że jak się je ćwiczy, to one są w coraz lepszej formie i coraz lepiej pracują. Więc jeżeli ćwiczymy te mięśnie, które są odpowiedzialne za wydawanie głosu, to one też będą sprzyjać nam. Druga rzecz jest taka, że jeżeli pogłębiamy naszą świadomość czegoś, to też robimy to coraz lepiej. I jeżeli robimy na przykład przysiady albo pompki, zupełnie nie zastanawiając się nad techniką, to czasami robimy je byle jak, nawet szkodząc sobie zamiast pomagać. Ale jak już zaczniemy się przyglądać temu, czy my na pewno mamy napięty brzuch, a nie na przykład kompensujemy z pleców, to z czasem wyrabiamy sobie dobre nawyki. Wychodzę z założenia, że z głosem jest dokładnie tak samo.
Ja trochę inaczej na to patrzę, mianowicie, że uważam, że jest jednak coś takiego jak predyspozycje naturalne i ta barwa głosu może być z natury po prostu ładniejsza na przykład, albo taka głębsza, ale też z drugiej strony jest coś takiego jak wykorzystywanie pełni swojego potencjału głosu. Ja do tego tak podchodzę. I uważam, że osoby nawet o gorszych warunkach głosowych mogą poprzez pracę lepiej wykorzystywać potencjał swojego głosu i nawet dojść do takiego poziomu, że będą ładniej mówiły niż te osoby o tych naturalnych predyspozycjach, które nie ćwiczyły. Z tym, że niestety to wymaga pracy, takiej systematyczności, zaangażowania i wytrwałości też, no bo niestety nie da się powiedzieć, że za tydzień, za miesiąc wykorzystasz w pełni możliwości swojego głosu. To mogą być tygodnie, ale to mogą być też miesiące, ale i też lata, a nawet byłbym skłonny powiedzieć, że tego głosu szukamy całe życie i ta droga jest długa. I nawet jakiś czas temu rozmawiałem z lektorem Maciejem Jabłońskim, który powiedział, że według niego to jest jedna z najtrudniejszych umiejętności w ogóle, z jakimi człowiek może się zetknąć, czyli odnalezienie swojego głosu. Nie wiem, czy to jest najtrudniejsze, ale na pewno wymaga wytrwałości, bo to te efekty mogą wcale nie przyjść od razu.
Ale wiesz, to ja tutaj nie widzę dużej rozbieżności, bo ja też nie odpowiadałam na pytanie, czy każdy może brzmieć jak Whitney Houston, albo czy każdy może nagle nauczyć się mówić oktawę niżej niż mówi. No bo wiadomo, że możemy robić postępy, ale mamy też jakieś fizyczne ograniczenia, że na przykład nasze fałdy głosowe mają taką, a nie inną grubość, mamy takie, a nie inne rezonatory, mamy tak, a nie inaczej zbudowany trakt głosowy i tego nie przeskoczymy. Więc rzeczywiście odpowiadając na to pytanie, miałam w sobie takie podstawowe założenie, jak to, o którym mówisz, czyli że głos może się poprawiać, jego jakość może być coraz lepsza, ale jeżeli ktoś mi powie, że chciałby pojutrze brzmieć jak Barack Obama, to też pewnie bym powiedziała, że no to zobaczymy, jaki mamy punkt wyjścia, bo być może będzie to możliwe, ale najprawdopodobniej nie, bo najprawdopodobniej tylko Barack Obama będzie brzmiał jak Barack Obama.
A to powiedz jeszcze, bo może to też się jakoś różnimy. Czym jest dla ciebie ładne mówienie i dobry głos, dobrze wyćwiczony głos, to jaki według ciebie?
Myślę, że to są też kwestie jakichś indywidualnych preferencji, więc moje są takie. Przede wszystkim mam bardzo duży szacunek do języka. Więc wiem, że tutaj wchodzimy trochę w inny temat, bo nie mówimy stricte o emisji głosu, ale dla mnie jest tak, że nawet najlepiej poprowadzony głos się nie obroni, jeżeli ktoś będzie w niedbały sposób używał języka, w którym się wypowiada. Więc ta poprawność językowa i właśnie taki szacunek do słowa dla mnie ma bardzo duże znaczenie. Lubię głosy, które brzmią spokojnie. Lubię takie głosy, w których nie słychać, wiesz, jakiejś takiej panicznej energii, jakiejś takiej ciągłej zadyszki. I zresztą czytałam nawet ostatnio, że jeżeli chodzi o rozmowy rekrutacyjne, to właśnie takie głosy najczęściej przesądzają o mniejszych szansach kandydata czy kandydatki na dostanie tej upragnionej pracy, że jeżeli ktoś mówi bardzo szybko, właśnie w taki paniczny, chaotyczny sposób, albo dobiera powietrza tak, jakby właśnie przebiegł maraton, że to jest podświadomie odbierane jako przejaw słabości, stresu i działa na niekorzyść takich kandydatów. I rzeczywiście ja też trochę się męczę słuchając takich osób, choćby przez to, że empatyzuję z nimi, więc jeżeli im jest tak ciężko, kiedy one mówią, to jednocześnie mi też się robi ciężko. I ja bym im chciała pomóc jakoś i jakoś ich wyratować z tej opresji, a przecież nie zawsze mogę i nie zawsze jest taka moja rola, więc zdecydowanie takich głosów trudniej mi słuchać. Więc wolę spokój w głosie, spokój, taka, wiesz, pełna, w pełni wykorzystana barwa tego głosu, czyli głos, który nie jest piskliwy, ale jednocześnie nie jest jakiś trudny do usłyszenia, czyli pełny, brzmiący, rezonujący, a jednocześnie właśnie z dużym szacunkiem do wypowiadanych słów.
No to się świetnie wpisuje w to, o czym dzisiaj mówimy, czyli głos w biznesie. Mówisz o tym spokoju w głosie i on się chyba świetnie sprawdza właśnie u takich osób, które mają wysokie stanowiska albo kierują ludźmi, kierują zespołem, mają własne jakieś interesy, biznesy i tworzą miejsca pracy. No i jednak kierują ludźmi. Dla mnie dobry głos to taki, którego chce się słuchać, którego słuchanie jest przyjemnością i też nie tylko dla słuchającego, ale też jest przyjemnością dla mówiącego. Bo jeżeli komuś sprawia taką trudność mówienie, słychać, że się męczy, to też słuchacz też się męczy.
To prawda. I wiesz, jeszcze przyszła mi teraz do głowy jedna rzecz, że takie osoby, które dopiero zaczynają pracować nad swoim sposobem wypowiadania się, czy też na przykład nad wystąpieniami publicznymi, to często sięgają po takie koło ratunkowe, jakim jest uczenie się na pamięć albo czytanie z kartki. I to jest też coś, co zawsze sprawia, że ja się czuję niekomfortowo słuchając takiej osoby, że zmienia się wtedy intonacja na taką nienaturalną, że słychać, że ta osoba mówiąca nie jest emocjonalnie zaangażowana w to, co mówi, więc mi jest się wtedy bardzo trudno skoncentrować na tej wypowiedzi. Więc to by była jeszcze taka jedna rzecz, czyli kiedy ta osoba mówiąca oddala się od własnej prawdy. To też moim zdaniem słychać w głosie i powoduje to, że czujemy jakiś zgrzyt, że czujemy, że coś tam się dzieje takiego, co się nie powinno dziać.
Ja obiecałem jeszcze ze swojej strony jakąś wskazówkę i tak sobie myślę, że jedną z takich moich ulubionych wskazówek, zwłaszcza w czasach tych naszych pandemicznych, kiedy mamy jedno spotkanie za drugim online, na Zoomach i innych wynalazkach, to żeby tuż przed spotkaniem, trochę usiąść sobie wcześniej przed takim spotkaniem, jeszcze nie włączać ekranu, nie włączać kamery, tylko się chwilę tak wyciszyć, zamknąć oczy, wziąć kilka głębszych wdechów i tak się zatrzymać, bo często mam wrażenie, że moi, nie mówię o rozmówcach, których nagrywam, ale jeżeli mam jakieś spotkania, czy nawet rozmowy telefoniczne, to mam czasami wrażenie, że mój rozmówca jest jeszcze myślami gdzieś indziej, w jakichś swoich innych sprawach, w jakimś pośpiechu, może w innych zadaniach, a nie ze mną tu i teraz w rozmowie. I to też się, to nie tylko dotyczy spotkań, ale też właśnie i wystąpień publicznych, że to jest jednak jakiś dialog zawsze, nawet jeżeli no, nie niewerbalny, to jakaś wymiana myśli, energii i żeby tak się chwilę zatrzymać, wyciszyć, właśnie wziąć kilka głębszych wdechów i to też głos się odwdzięcza, kiedy tak się zatrzymamy, bo w tym pośpiechu głos też jest gdzieś indziej, w jakichś innych zadaniach, więc o tym warto pamiętać.
Czyli bycie tu i teraz, a nie mentalnie w pięciu miejscach naraz, tak, zdecydowanie to pomaga również głosowi.
Tak, bo ja pamiętam swoje doświadczenia, jak byłem kiedyś reporterem radiowym i miałem, powiedzmy, 5 nagrań dziennie i zawsze wpadałem na ostatnią chwilę, włączałem mikrofon i później słuchając tego, no nie brzmiałem tak, jakbym chciałbym brzmieć później na antenie, bo właśnie byłem gdzieś jeszcze w korku, na kolegium redakcyjnym, a nie z moim rozmówcą tu i teraz. I raz, że te rozmowy by były znacznie lepszej jakości, gdybym się chociaż trochę zatrzymał, zastanowił w ogóle, z kim rozmawiam i o czym. No a dwa, że też no, ten głos byłby spokojniejszy, nie taki nerwowy i szarpany. No, też się oczywiście wiąże z oddechem i z taką jakąś taką nerwowością.
Tak, a to, jak już mówiłam, ma duży wpływ na to, jak nasz głos jest odbierany. Właśnie ten konkretny aspekt, o którym teraz mówisz.
Tak sobie myślę jeszcze nad jakąś wskazówką. No, takie rzeczy oczywiste, jak picie dużych ilości wody, jak wysypianie się, to ty też mówiłaś o tym w swoim wystąpieniu, z tego co pamiętam, na jakiejś konferencji, że to jest dosyć ciekawe. Mnie to zaskoczyło, kiedy się pierwszy raz o tym dowiedziałem, że długość snu wpływa na brzmienie naszego głosu.
Tak, i to w niesamowity sposób, bo po pierwsze, kiedy jesteśmy niewyspani, to rozregulowuje nam się gospodarka wodna i wtedy ten głos jest taki bardziej suchy i taki bardziej mlaszczący i sklejony, a z drugiej strony mamy mniejszą kontrolę nad mięśniami, więc też siada nam dykcja. Czyli jak jesteśmy niewyspani, to tak naprawdę nic nie działa w tym głosie tak, jak powinno.
No a to jest sporym wyzwaniem dla osób, które żyją na wysokich obrotach, którym właśnie się zaciera ta granica między pracą a czasem wolnym, którzy pracują na takim stand-by'u. Nawet ostatnio rozmawiałem z osobą, która kontaktuje się z całym światem i tam przez to różnicę czasową, to on ma spotkanie i o 6 rano, i o 17, i o 18, czasami później. No i gdzie tutaj jest czas na odpoczynek, na sport, na dobre odżywianie się, na sen, jeśli ktoś cały czas jest pod tym telefonem. To jest na pewno bardzo trudne i też mam wrażenie, że my tutaj mówimy o takich rzeczach, jak być powinno, ale osoba, która jest w tym świecie biznesowym, powie, że to są takie pobożne życzenia, ale jak to wprowadzić, jeśli ja po prostu nie mam możliwości zmiany swojego stylu życia, bo taki mam zawód, w ten sposób działam.
Tak, to ja wiem, że my rozmawiamy sobie o takiej idealnej rzeczywistości, natomiast wydaje mi się to jednak naszą odpowiedzialnością jako osób, które zajmują się głosem i pracują nad jakością głosów naszych klientów, żeby im mówić, że możemy robić jakieś rzeczy, które nam chwilowo tą dziurę zapełnią. I jeżeli mamy taką kryzysową sytuację, że nie możemy się wyspać, nie możemy się nawodnić, nie możemy się dobrze odżywiać, to możemy wdrożyć jakieś tam działania, które zapobiegną kompletnej katastrofie, ale tylko na jakiś czas. Że jeżeli nie będzie tej zmiany trybu życia, to ta katastrofa nastąpi. Wiesz, ja lubię sobie to porównywać do tego, co by nam powiedział fizjoterapeuta. Gdybyśmy poszli i powiedzieli, że nie wiem, boli nas szyja, bo mamy protrakcję, a fizjoterapeuta by powiedział, bo za dużo siedzisz przy komputerze i my byśmy powiedzieli, dobra, ale na razie muszę siedzieć. No i on by nam wtedy prawdopodobnie powiedział, to musisz co tydzień wpadać na zabieg i będziemy ci tą szyję rozluźniać, ale dopóki nie zmienisz stylu życia, to będziesz musiał czy musiała na te zabiegi przychodzić i być może to jest jakieś rozwiązanie, że jeżeli ktoś nie może na ten moment zmienić tego swojego stylu życia na zdrowszy, to może powinien wdrożyć znaleźć czas na pracę ze specjalistą, jeżeli chce, żeby ten głos działał dobrze i nie może codziennie się temu poświęcać, to niech się temu poświęci raz na 2 tygodnie przez godzinę, dostanie ćwiczenia relaksacyjne, dostanie ćwiczenia wzmacniające, dostanie jakieś wskazówki, co zrobić w sytuacjach kryzysowych, może to jest jakieś rozwiązanie.
Zgadzam się z tobą w pełni, że możemy wprowadzać ćwiczenia dykcyjne, jakieś gimnastyczne, nawet oddechowe, emisyjne, ale jeśli nie zmienimy trybu życia, to one zawsze będą doraźne, takie tymczasowe. Brzmienie głosu też się wiąże z napięciami w ciele i my możemy codziennie rano te napięcia próbować jakoś zmniejszyć, rozruszać to ciało, ale jeśli nie zmienimy trybu życia, to będzie takie działanie chwilowe, prawda? Zawsze to będzie, te napięcia będą się znowu i znowu i znowu pojawiały i taka studnia bez dna właściwie.
Tak, właśnie też tak to widzę. Można, ale to jest przyklejanie plastra na otwartą ranę, a jednak lepiej by było zrobić tak, żeby ta rana zarosła. Znaczy nie zarosła czymś złym, zrosła się, może to chciałam powiedzieć.
Pocieszające jest to, że każdy ma szansę brzmieć lepiej i ja bym jeszcze jedną sugestię miał, że dla osób, które chcą się piąć po szczeblach kariery, chcą awansować, chcą rozwijać się i być może założyć w przyszłości swoją działalność, ale jeszcze tego nie mają, to już teraz warto nad tym pracować, żeby ten głos awansował razem z nami, bo to jest pewien proces, który trwa. I osoby, które już mają te wysokie stanowiska albo już mają własne biznesy, ale ich głos jest gdzieś tam niżej, to mają znacznie trudniej, bo po prostu tego czasu mają mniej. Więc jeśli ktoś marzy o karierze, to warto już dzisiaj o to zadbać. Na przykład zgłaszając się do ciebie, Patrycjo, albo do mnie. I myślę, że wiele można zrobić u każdego. Ja w to wierzę.
Również jestem tego zdania i lubię o tym mówić w ten sposób, że jeżeli chcesz mieć 6-pack na wakacje, to zacznij go robić w styczniu, bo w czerwcu może być już trochę za późno.
Bardzo ci dziękuję. To było dla mnie no, przyjemność i ciekawy skonfrontować z tobą, poznać twoje podejście do tych spraw. Wiele rzeczy zapamiętam na pewno dla siebie, także bardzo ci dziękuję i zawsze taką wyrażam nadzieję, że jeszcze kiedyś się usłyszymy, spotkamy, może na żywo, w jakichś okolicznościach innych niż te pandemiczne. Bardzo ci dziękuję.
W czasach post-covidowych. Dziękuję ci również raz jeszcze za zaproszenie. To była bardzo duża przyjemność.